Jarosław Walkowicz, witam Państwa w kolejnym listopadowym podsumowaniu miesiąca Nowej Konfederacji. W miesięczniku zagranicznym, jak zawsze, omawiamy najważniejsze sprawy międzynarodowe i wydarzenia, które zatrzęsły światem. W tym miesiącu będą mówić ambasador Jerzy Marek Nowakowski.
Dzień dobry.
Robert Kuraszkiewicz po raz pierwszy u nas. Możecie już oglądać jego debatę na temat nowo wydanej książki tego autora, Polska w Nowym Świecie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich internautów. Po raz pierwszy, myślę, że nie po raz ostatni, w dyskusji dzięki Nowej Konfederacji.
Oraz Bartłomiej Radziejewski, dyrektor Nowej Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tradycyjnie zachęcam do subskrypcji naszego kanału, łapkowania. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat tematów, które będziemy dzisiaj omawiać. Bez przedłużania rozpocznijmy, przenieśmy się na wschód od Polski. W ciągu tego miesiąca byliśmy świadkami bardzo wielu wydarzeń, między innymi najpierw ofensywa, potem wycofania się uchodźców, migrantów, imigrantów. Każda strona ma swoją nazwę. Również po wyciszeniu się spraw na granicy strefy Schengen, bo nie tylko w Polsce, ale również na Litwie takie zdarzenia miały miejsce, rozpoczęły się wiadomości, zaczęły dochodzić do nas newsy, że Ukraina może stać się ponownie ofiarą agresji ze strony Rosji. Również kwestie energetyczne mogą mieć tutaj istotną rolę. O wstęp do tego tematu proszę Jerzego Nowakowskiego.
Bardzo dziękuję. No, ja muszę powiedzieć, że jak przyglądam się tej całej historii wokół naszej wschodniej granicy, to przypomina mi się taka autentyczna, anegdotyczna historia, jak to na jednej z depesz otrzymanych z Berlina car Aleksander III napisał, to pięknie brzmi po rosyjsku, что to zatiewaje etat obierskłod, no что неизвестно. Depesza dotyczyła kanclerza Bismarcka, a w wolnym tłumaczeniu na polski brzmi to, coś kombinuje, to oberbydlę, no ale co nie wiadomo. Otóż ja mam takie wrażenie, że bardzo podobne notatki mogliby czynić w tej chwili zachodni politycy, być może wyłącznie w wersji niejawnej formułę oberbydle zachowując. Natomiast my w istocie nie bardzo wiemy, to jest chyba główny problem, i amerykańskich służb, i nas, i polityków, nie bardzo wiemy, o co chodzi w tej chwili głównym rozgrywającym na wschodzie. Głównym rozgrywającym jest bez wątpienia Władimir Putin, ale podwykonawcą, a ja skłonny byłbym postawić tezę, że również samodzielnym graczem po części, jest Aleksandr Łukaszenka. Dlatego, że w pierwszej fazie tego kryzysu migracyjnego mniej więcej można było się domyślać, o co chodzi. Łukaszence chodzi o to, żeby wzmocnić swoją pozycję wobec Moskwy, żeby zwiększyć napięcie na granicy Unii Europejskiej i Białorusi, żeby twardy reżim białoruski był z punktu widzenia Moskwy reżimem niezbędnym i żeby oczywiście przy okazji ugrać dwie rzeczy dla siebie kluczowe, czyli po pierwsze przerwanie tego kręgu ostracyzmu, po wtóre, żeby dostać, no, brutalnie mówiąc, jakieś pieniądze od tego Zachodu, bo z Rosji tych pieniędzy za dużo na Białoruś nie płynie. I to był ten pierwszy moment. Natomiast te ostatnie informacje dotyczące Ukrainy, czy dotyczące gromadzenia wojsk rosyjskich w pobliżu granic ukraińskich, każą domniemywać, że w tej grze aktywną rolę zaczął przejmować Władimir Putin. Zwracam uwagę jednak na to, że Putin bardzo niedawno w wypowiedzi dla Kolegium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej dwukrotnie podkreślił ważność sprawy białoruskiej, przy czym raz wprost powiedział, i to już któryś raz w ustach Putina się pojawia, ale tym razem pojawiło się w formie szczególnie kategorycznej, że konieczne są rozmowy pomiędzy władzą i opozycją na Ukrainie. Putin nie zdefiniował, czym jest władza i opozycja, ale niewątpliwie jest to bardzo wyraźny sygnał dla Łukaszenki, że no, panie Łukaszenka, niech pan się tak bardzo pewnie nie czuje, nawet w tej sytuacji kryzysu, ponieważ pan się zobowiązał ustąpić. I teraz przejdźmy na Ukrainę. Problem Ukrainy jest problemem znowu ściśle związanym jakoś tam z kwestią białoruską. Po pierwsze dlatego, że jeżeli Rosjanie na trwałe rozmieszczą na Białorusi szczególnie ofensywne siły wojskowe, to Ukraina jest właściwie w kleszczach, z których nie bardzo ma się jak wyrwać. Wtedy do Kijowa nie jedzie się 350-400 kilometrów, jak zwykle obecnie z granicy rosyjskiej, tylko jedzie się 140 czy 150 kilometrów od granicy białoruskiej. Więc być może o to chodzi. Być może chodzi o to, żeby uzyskać pretekst do wprowadzenia tych właśnie wojsk rosyjskich, wojsk ofensywnych na teren Białorusi. Dlatego, że jedną z czerwonych linii, które nakreślili Amerykanie w czasie czerwcowego spotkania Bidena z Putinem, to było właśnie nie tworzenie stałych dyslokacji, stałych baz wojsk rosyjskich na terenie Białorusi. Rosjanie w tej chwili negocjują z Łukaszenką kwestię stworzenia bazy lotniczej, ale zasadniczo ma to być baza o charakterze obronnym koło Baranowicz. Tam, gdzie zresztą znajdują się już rosyjskie radary i rosyjska baza o charakterze obserwacyjnym. Natomiast obserwatorzy rosyjskiej sceny militarnej zauważyli, że w okolicach Jelni, koło Smoleńska, gdzie jest baza wojskowa, pojawiły się nagle pojawiła się duża część pododdziałów 41. Armii Ogólnowojskowej. Ta 41. Armia normalnie stacjonuje w okolicach Nowosybirska. Rosjanie przesunęli ją w czasie pierwszego kryzysu ukraińskiego, przesunęli ją w okolice Woronerza. I teraz z Woronerza ona podąża w miejsce, które może być użyta zarówno do przerzucenia jej na Białoruś, jak również może być użyta jako armia flankująca atakowaną Ukrainę. Czyli mówiąc krótko, coś Putin kombinuje, tylko my nie bardzo wiemy co. I mam wrażenie, że wspólnota wywiadowcza Zachodu też nie ma przekonania czy pewności, bo ten alarm dotyczący potencjalnego ataku na Ukrainę jest już trzecim z rzędu. Ja się tutaj obawiam, że Rosjanie mogą absolutnie świadomie eskalować i obniżać napięcie, tak żeby w momencie, kiedy będą chcieli użyć siły wobec partnera ukraińskiego, wszyscy już będą przyzwyczajeni, że kolejny raz kryzys, to pewnie skończy się tak jak zawsze. Więc trzeba bardzo uważnie monitorować to, co robią Rosjanie i Białorusini. Mam podejrzenie, że w tej chwili chodzi głównie o pełne schołdowanie Białorusi i o stworzenie warunków do tego, żeby ewentualnie Białoruś z przedpola obronnego stała się przedpolem ofensywnym na przyszłość dla armii rosyjskiej. Wejście, zmiana charakteru związków wojskowych, bo nasi publicyści bardzo często powtarzają, że ta Białoruś to i tak jest w rękach rosyjskich. No jest, tylko w sensie wojskowym armia białoruska jest zintegrowana z rosyjską w tych częściach, które służą aktywnej obronie, a nie działaniom ofensywnym. Natomiast jeżeli Rosjanie myślą na przykład o jakichś posunięciach skierowanych, czy to przeciwko Ukrainie, czy przeciwko krajom bałtyckim, czy również Polsce, no to muszą dużo bardziej umocnić swoją obecność wojskową na Białorusi w kategoriach potencjalnego użycia sił do ataku. Więc tu jest jeden z możliwych celów politycznych Rosji. Oprócz tego...
czy Putinowi opłacałoby się wewnętrznie, ze względu na politykę wewnętrzną i sytuację w kraju, opłacałby się atak na Ukrainę dla poprawienia morale i swojej morale społeczeństwa i swojej pozycji w kraju, podobnie no, chyba
atak
miało
na Ukrainę
miejsce w 2014 roku.
Tak prostym jak zajęcie Krymu. to już może być starcie wojskowe z ofiarami. Starcie wojskowe, które prawdopodobnie przyniosłoby kolejne bardzo daleko idące sankcje ze strony Zachodu. Więc nie jestem pewien, czy z wewnętrznego punktu widzenia dla Rosji jest to wygodne. Dla Rosji jest wygodne utrzymywanie napięcia, jest wygodna opowieść o tym, że naszych krzywdą. Natomiast pełnowymiarowa wojna z Ukrainą wydaje się być w tej chwili niekoniecznie skuteczna z punktu widzenia wewnętrznej propagandy rosyjskiej, a poza tym no, pełnowymiarowa wojna z Ukrainą jest zmianą układu geopolitycznego. Rosjanie prawdopodobnie tę możliwość zachowują sobie na wypadek konfliktu na Pacyfiku. Gdyby doszło do wojny amerykańsko-chińskiej, no to Rosjanie wtedy mają rozwiązane ręce i mogą wkroczyć na Ukrainę bez jakiegoś bardzo dużego ryzyka. Natomiast na razie jest to dla Rosji głęboko ryzykowne i myślę, że bardziej będą tu używane narzędzia konfliktu hybrydowego. Aczkolwiek wracając do początku, no nie wiemy, co zatiewa Tobias Scott. Więc może to wyglądać bardzo różnie. Przypominam taki artykuł, ostatnio dość często się do niego odwołuję, Jahari Matiska w miesięczniku amerykańskich sił powietrznych. To jest tekst już mający 10 miesięcy, ale tekst opisujący potencjalną agresję hybrydową Rosji na kraje bałtyckie w formule wkroczenia tam jako fałszywe siły pokojowe rozdzielające skłócone grupy etniczne. Jest to jeden z wielu scenariuszy możliwych. W każdym razie wracam do początku. Rosjanie za każdym razem, generując konflikt hybrydowy, czy generując konflikt lokalny, czy produkując konflikt zamrożony, bo różnie to możemy nazywać, używali innych narzędzi, zupełnie innych narzędzi użyli w Gruzji, zupełnie innych narzędzi użyli na Krymie, innych w Donbasie. Wobec tego podstawowym zadaniem dla nas jest rozpoznanie, co będą chcieli zrobić i jakimi narzędziami będą chcieli rozgrywać kolejny konflikt, bo co do tego, że będą wchodzili w kolejny konflikt, to akurat można być stuprocentowo pewny. Natomiast czy to będzie za tydzień, czy będzie za 3 miesiące, czy czekają na rozwój wypadków na Pacyfiku, tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
Ja, jeżeli mogę dodać, to mnie się wydaje, że
proszę bardzo, oczywiście.
Cel Putina jest moim zdaniem jasny jako punkt dojścia. To jest nowe wydanie zbierania ziem ruskich. No w tym sensie, że bez tego potencjału europejskiego, tak, czyli bez nazwijmy to, nie wiem, zjednoczenia czy opanowania Białorusi, Ukrainy w jakiejś części, no to...
Białorusi też. Przepraszam, że wchodzę w słowa. W wywiadzie Iłarionowa z takim ukraińskim dziennikarzem Gordonem, Iłarionow dość dokładnie opisał, był to bliski bardzo współpracownik Putina, bardzo dokładnie opisał linię zainteresowań. To jest linia, powiedzmy, Dniestru i Dwiny, czyli część tych terytoriów, on by mógł nam wręcz ofiarować, zresztą wielokrotnie nam ofiarowywał. Przepraszam za przerwanie.
No to było jak zawsze ofiarowanie, że tak powiem, ewentualnie na chwilę, jeżeli w ogóle, tak? Na chwilę w tym sensie, że tak powiem, że Rosja myślę, że po konsumpcji zgodnie ze swoim jak gdyby kodem imperialnym, takim zapisem genetycznym, że tak powiem, po przetrawieniu jednego miejsca na ziemi będzie szukała innego miejsca do przetrawienia, tak? To jest, w tym sensie mówię, że ewentualnie na chwilę, ale to taki wątek poboczny. Ja myślę, że ten cel, że tak powiem, tej integracji, no mówiąc wprost, może to jest niepoprawne politycznie sformułowanie, ale białej ludności słowiańskiej z Imperium Rosyjskim jest ciągle celem zasadniczym, bo to jest też między innymi wizja zmniejszenia kryzysu demograficznego wewnątrz Rosji. Tak? Ten potencjał demograficzny dzisiaj również takim, ten tradycyjny, konserwatywny ujęty w sensie teoretycznym, czyli takiej zwykłej demografii, że tak wbrew pozorom ciągle jest w polityce ważny, powiedzmy, tak? Więc te prawie 10 milionów Białorusinów i miliony Ukraińców no stanowią, że tak powiem, istotny element odbudowy potencjału demograficznego Rosji. Więc moim zdaniem ten cel jest określony. Drugi element jest taki, że Putin, myślę, wypracował już jakiś czas temu tą metodę niezarozumiewania celów maksymalnych, tak? Czyli, że tak powiem, posuwania się krok po kroku i osiągania, właśnie czasami nawet czekania na okazję, tak? Taka okazja mu się stworzyła. Na ile to było inspirowane służbami rosyjskimi, to trudno powiedzieć, oczywiście sytuacja związana z protestami opozycji na Białorusi. Na pewno jest tak, że Rosjanie mieli swój plan, że tak powiem, zwiększenia swoich wpływów poprzez również część opozycji przynajmniej białoruskiej. To bez dyskusji. Ale wiemy, że też nad tym dominowała ta myśl tego, żeby ten potencjał białoruski zwiększyć. Putin też od wielu lat prowadzi po doświadczeniach z porażką na Ukrainie, przy pierwszej porażce, no myślę, prowadzi taką politykę, która ma nie przestraszyć, że tak powiem, potencjalnych partnerów, ma ich nie wystraszyć po prostu po to, żeby ich łatwiej skonsolidować.
I myślę, że nie antagonizować narodów sąsiedzkich.
No, bo... Dokładnie tak. A myślę, że z Ukrainą, bo ja śledzę w tej chwili no, wypowiedzi na bieżąco czy elit amerykańskich, czy publicystów amerykańskich związanych z kryzysem na wschodzie, no to tam powszechnie dominuje przekonanie, że zdecydowanie większość opinii jest taka, że jednak Rosjanie tą operację militarną na Ukrainie przeprowadzą. Myślę, że moim zdaniem oni chcieliby to zrobić, zresztą pisząc swoją książkę parę miesięcy o tym też wspomniałem, że to jest najbardziej prawdopodobny wariant jeszcze bez tej eskalacji, która jest w tej chwili. Mniej więcej ja zakładałem, że początek przyszłego roku to jest ten moment, ale zobaczymy, jak to się potoczy. Ja myślę, że dzisiaj jest inny problem, właśnie to, czego nie wiemy, a to jest najważniejsze. Bo dzisiaj moim zdaniem trwa kalkulacja strategiczna w gabinetach i amerykańskich, i rosyjskich, dotycząca, że tak powiem, szacunku kosztów ewentualnych związanych z tą agresją. Tak, Amerykanie, no widać, że chcą poprzez przekazywanie sprzętu militarnego i być może dalszego, o szczegółach nie wiemy, ale no, prowadzą do tego, żeby koszty dla Rosjan się tej agresji na Ukrainę ewentualnie zwiększyły. I że tak powiem, czy ta agresja będzie, czy nie, to wyjdzie finalnie z tego rachunku zysków i strat, tak bardzo, bardzo powiedziałbym pragmatycznego, co przy okazji można zaznaczyć, że to jest powrót, można powiedzieć, że to jest nowa polityka w kontekście ostatnich dziesiątek lat w naszej rzeczywistości, a w tym sensie jest to powrót do no, tradycyjnej polityki, że tak powiem, nieustannego poszukiwania równowagi sił również na skalę, powiedziałbym, no, relatywnie minimalną, tak, czy relatywnie małą. Więc to, czy Rosjanie zajmą de facto w najmniejszym stopniu, przynajmniej połączą Krym z Donbasem, zależy od tego rachunku zysków i strat, bo jeszcze jest jedna rzecz a propos polityki Putina. On operacje, które przeprowadza od jakiegoś czasu, w związku z tym, żeby uniknąć przeciążenia imperialnego, no, stara się je tak realizować, żeby nie trzeba było do nich dokładać, mówiąc wprost. Tak? Dzisiaj utrzymanie Krymu i Donbasu w tym modelu, którym jest, bez połączenia lądowego, no, generuje spore koszty. Więc podobnie jak była kwestia z Białorusią, tak w którymś momencie chciał skończyć z tą polityką dokładania do reżimu Łukaszenki, no bo po co miał dokładać? I to też jest taki moment no, istotnej zmiany w polityce rosyjskiej, powiedzmy. No podobnie dzisiaj z Ukrainą. Ten model, który jest dzisiaj, czyli opanowania Krymu i takiego modelu utrzymywania Donbasu, jest dla Rosji kosztowny. Dlatego Putin by chciał z tym skończyć. I to jest ten taki jego cel minimalny.
Dziękuję bardzo. Tutaj też warto powiedzieć, że w niezbędniku zagranicznym Nowej Konfederacji mogli się przeczytać o tym, że Amerykanie podpisali z Ukrainą umowę na budowę elektrowni atomowej tamże, co też właśnie na podparcie słów pana Roberta Kuraszkiewicza faktycznie zwiększają te koszty ewentualnego konfliktu. Ale nie przedłużam, chciałem usłyszeć, co ma do powiedzenia Bartłomiej Radziejewski.
Temat zasadniczy, wydaje mi się, że warto go uzupełnić o trochę taką perspektywę strategiczną, tak? I rozdzielenie perspektywy strategicznej, taktycznej i poszczególnych konfliktów, które tutaj omawiamy i obserwujemy. Przywołam tezę pana ministra Nowakowskiego z innej okazji, z naszego seminarium eksperckiego sprzed jakiegoś czasu, a także z bardzo ważnego tekstu Anatomia bankructwa, słów kilka o polskiej polityce wschodniej, która brzmiała, to nie tylko pan, ale przede wszystkim pan ją artykułował, brzmiała ona tak, że Rosję czeka w perspektywie 10-15 lat wysoce prawdopodobnie głęboki kryzys wewnętrzny, prawda, związany z kombinacją czynników wewnątrzpolitycznych, geopolitycznych, demograficznych i gospodarczych. Ryzyko załamania systemu władzy i poważnego spadku znaczenia na arenie międzynarodowej. I że w związku z tym, antycypując ten kryzys, elity na Kremlu kombinują jak najwięcej, żeby jak najwięcej uzyskać do tego czasu, póki jeszcze mają siłę, mają czas. Wydaje się, że w tym kluczu warto czytać kolejne aktywności Rosji wszelkiego rodzaju. Natomiast zwróciłbym uwagę, że kryzys graniczny na naszej granicy z Białorusią i obecny problem na Ukrainie, to chyba warto jednak postrzegać jako osobne zjawiska, prawda, z osobnymi celami i z osobną specyfiką. O ile w pierwszym przypadku ja się tu zgadzam całkowicie z panem ambasadorem, że nie można utożsamiać w pełni Łukaszenki z Putinem na tym etapie jeszcze na pewno. Natomiast zachodziła tu pewna wspólnota działania i celów ewidentna, no to już mniej więcej wiemy, tak? To znaczy próba wywołania pewnej destabilizacji, podbicia stawki w grze europejskiej, przywrócenie Białorusi do gry europejskiej i Rosji jako potencjalnego rozjemcy, który teoretycznie nie ma nic wspólnego i formalnie umywa ręce, ale oczywiście z radością zaoferuje pomoc, jeśli byłaby potrzebna, łaskawy włodarz Kremla. No to już mówiliśmy o tym wielokrotnie. Natomiast Ukraina wydaje się być w tej chwili osobną grą, gdzie wspomniany Witold Sokała omawiał, przywoływał niedawno kontrolowany przeciek z Kremla, mówiący o tym, że Putin chce kolejnego spotkania na szczycie z Bidenem. To się wydaje jeden z celów. Uznanie Krymu formalne, też ostatnio podnoszone, wydaje się być jednym z celów. No i generalnie cała większa gra z Ukrainą, która się toczy o to, żeby Ukraina nie poszła na zachód i żeby była jak najsłabsza i w miarę możliwości wracała w strefę wpływów Rosji. To się wydaje główny cel na Ukrainie, jeżeli ja właściwie czytam. Natomiast oczywiście jest tak, jak panowie mówiliście, że my stosunkowo mało wiemy i też chyba warto podkreślić, że to nie musi być wcale tak, że jakiś plan jest już jednoznacznie ustalony i tylko my się po jakimś czasie dowiemy, tak? To znaczy to jest raczej gra na zasadzie Schuller przy stoliku w trakcie zaostrzających się negocjacji kładzie pistolet na stole, demonstrując swój kaliber i swoją siłę i obserwuje reakcję przeciwnika. Być może go użyje, a może nie użyje. Może to tylko narzędzie psychologicznego wpływu będzie. Ja bym akcentował w tym momencie, gdy mamy taką dosyć silną histerię w związku z rzekomo przesądzoną inwazją gdzieś tam na początku przyszłego roku, te argumenty, które powątpiewają w ten scenariusz. To znaczy przede wszystkim w tym momencie, tak? To znaczy przede wszystkim nie przeprowadza się raczej agresji tego typu w sposób taki, żeby wszyscy wiedzieli, kiedy i jak ona nastąpi. Element zaskoczenia jest znanym elementem sztuki wojny, w szczególności dobrze znanym rosyjskim strategom. Widzieliśmy to zresztą w 2014 roku i przy wielu innych okazjach. Więc jeżeli dzisiaj szef wywiadu ukraińskiego mówi, że na przełomie stycznia i lutego ma nastąpić agresja, to Rosjanie postępowaliby dziwnie, realizując to właśnie w ten sposób. Prawda? To znaczy zrealizowanie czegoś odwrotnego byłoby strategicznie racjonalne lub przynajmniej innego. To jest jeden element. Drugi element, no to słyszymy o dużych siłach, blisko 100 tysiącach rosyjskich żołnierzy, sprzęcie ciężkim i tak dalej, gromadzonym przy granicy z Ukrainą. Natomiast warto sobie zadać pytanie, w jakich w ogóle wariantach jakaś większa inwazja na Ukrainę może być racjonalna z punktu widzenia Rosji, tak? Jak ja miałem okazję zapoznać się z danymi i analizami stricte wojskowymi, no to tego kryzysu z 2014 roku i potencjałów militarnych poprzez, no to jasno się wydawało, że gdyby Rosja tylko chciała, to mogła spokojnie zdruzgotać wojskowo Ukrainę wtedy całkowicie i zająć, dojść do Kijowa, zająć całą wschodnią Ukrainę lub coś w tym rodzaju, prawda? No i pojawia się pytanie, dlaczego tego nie zrobiła, mogąc to zrobić. No wiemy dzisiaj, że wysoce prawdopodobnie strategzy kremlowscy liczyli bazowo na inny scenariusz, na destabilizację znacznej części Ukrainy, a nie tylko Doniecka, prawda? Nie tylko Donbasu, Doniecka i Ługańska. Poprzez takie separatystyczne ruchy w różnych miejscach, łącznie z Odessą, z wieloma innymi miejscami, regionami. To się nie udało, natomiast no, trzeba pamiętać o tym, jakie są koszty też takiej agresji i takiej potem następującej po niej okupacji. To są ogromne koszty i dzisiaj są one też ze względu na specyfikę współczesnej polityki, zarządzania, ale też wojska, znacznie wyższe niż były w pierwszej połowie XX wieku, która określa naszą wyobraźnię, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Tak? I dla Rosji to by były horrendalne koszty, biorąc pod uwagę jej dosyć mały potencjał gospodarczy i narastające problemy różnego typu. Więc zmasowana inwazja wojskowa jest czymś, do czego wydaje mi się warto podchodzić sceptycznie, zwłaszcza w tym momencie. Natomiast oczywiście musimy się liczyć z różnymi formami nacisku i konfliktu i z tym, że zwłaszcza takie miękkie, hybrydowe, poniżej progu wojny rodzaje presji na Ukrainę będą wywierane, no bo gra jest z punktu widzenia Rosji absolutnie kluczowa. Tak? To jest pozycja nad Morzem Czarnym, to jest w ogóle pozycja wielkomocarstwowa, przy czym ja bym też z dużym sceptycyzmem patrzył na tę perspektywę zbierania ziem ruskich, zwłaszcza jeżeli pod tym pojęciem rozumiemy ziemie sowieckie. Tak? To znaczy, to jest sfera marzeń dzisiaj dla Rosjan. Rosja jest bladym cieniem sowieckiej potęgi i nie jest w stanie odbudować Związku Sowieckiego ani niczego podobnego. Po prostu jest za mała.
Oni nie chcą. Oni nie chcą.
O ile z tego powodu
jaką Rosję.
Pewnie by chciała, ale ponieważ nie może, to nawet o tym realnie nie myśli i w związku z tym można powiedzieć, że nie chce. Tak? Znaczy, jeżeli popatrzymy na prostą relację, w czytowym momencie zimnej wojny, tej amerykańsko-sowieckiej, gospodarka Sowietów w stosunku do amerykańskiej stanowiła około 40%. Dzisiaj to jest mniej więcej 1/15, kilka procent, prawda? 10 razy mniej blisko niż chińska. Masa problemów, zapaść demograficzna i tak dalej. Więc wypieranie przez Chiny z Azji Centralnej, bardzo ograniczone cele wojny w Gruzji jednak, również tej z 2014 roku i następnych na Ukrainie. Dużo bardziej ograniczone cele tu trzeba, wydaje mi się, rozważać i te cele to jest zachowanie pozycji wielkomocarstwowej, też zagrożonej w tej perspektywie, którą pan ambasador Nowakowski rysuje, kilkunastoletniej powiedzmy, no i odzyskanie Ukrainy, czy przynajmniej niedopuszczenie do dryfu Ukrainy na zachód, no i oczywiście penetracja i połknięcie Białorusi. Co jest też zresztą procesem trudnym i warto skądinąd przypomnieć, że ostatnie 30 lat to jest ciągła walka Rosji, tej wciąż jednak mocarstwowej Rosji o połknięcie Białorusi i to do dziś się całkowicie nie udało. Prawda? Znaczy, postępy Rosja notuje w ostatnich latach, zwłaszcza od kryzysu politycznego na Białorusi i to znaczne, w dużej mierze za sprawą głupoty Zachodu, w tym naszej i krajów bałtyckich, które robi permanentnie Rosji prezenty swoją polityką względem Białorusi. Natomiast ten proces ciągle się całkowicie nie dokonał przy gigantycznej dysproporcji potencjału, prawda? Ukraina jest znacznie większa i też jeszcze jedna rzecz na koniec. Warto pamiętać, że Ukraina dokonała bardzo znaczącego postępu wojskowego, ale też takiego metapolitycznego, bym powiedział, tak? W dziedzinie konsolidacji narodowej, w dziedzinie takiej zdolności do myślenia defensywnego, ofensywnego o sobie, w dziedzinie myślenia o swojej niezależności od Rosji. Prawda? Natomiast armia ukraińska w wyniku tych kolejnych raz zahartowania w boju, dwa wysiłków własnych, trzy transferów amerykańskich, sprzętowych, finansowych, technologicznych, jest dzisiaj znacznie mocniejsza niż była 7 lat temu. Ukraińcy sami o sobie coraz częściej mówią, że mają trzecią armię w Europie, po rosyjskiej i francuskiej, po tym wszystkim, co się wydarzyło. Niezależnie od tego, czy to jest prawda, armia ukraińska jest dzisiaj znacznie silniejsza, w związku z tym koszty ewentualnej agresji, a zwłaszcza okupacji, są też znacznie wyższe dla Rosji.
Ja, jeżeli mógłbym się tylko pokrótce odnieść, to właśnie moim zdaniem clou problemu polega na tym w kontekście polityki rosyjskiej, że właśnie Putin nie chce odbudowywać Związku Sowieckiego i na tym polega paradoksalnie jego zmiana. To znaczy on nie skaluje po to, żeby uniknąć przeciążenia imperialnego swojej polityki na skalę konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. W skali takim właśnie, jak było w perspektywie zimnej wojny, tak? Bo wie, że to jest jakby poza zasięgiem rosyjskim. Tak? On skaluje i reforma armii rosyjskiej, oczywiście poza kwestiami nuklearnymi i budowanymi, ale zobaczymy z jakim efektem, siłami kosmicznymi, ale to zostawmy. Budowa armii rosyjskiej jest budową imperium, powiedziałbym, nie do konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi globalnego, ale do konfrontacji właśnie w terenach krajów sąsiednich, powiedzmy. One są tak skalowane i tak są reformowane, żeby tutaj osiągnąć ten cel. I to jest właśnie ta różnica, ten sposób Putin unika przeciążenia imperialnego. Co do Ukrainy, pełna zgoda, dlatego że to jest ta kalkulacja kosztów, tak? Obie strony kalkulują koszty, również te. Ale z drugiej strony, bo tutaj też się absolutnie z tym zgodzę, że właśnie, że ja osobiście uważam, że Rosja tę perspektywę około dekady, to już trudno mówić, o ile dłużej, bo tam to daty dzienne nie wyznaczymy, ale biorąc pod uwagę te czynniki jeszcze z tymczasowym popytem na paliwa kopalne, których Rosja jest eksporterem, które w perspektywie tych kilku najbliższych lat na pewno będą jeszcze wysokie, ale one będą spadać, tego też jestem pewien, to właśnie jest to okienko, że tak powiem, że jeżeli Rosja nie zrobi tego teraz, w perspektywie, mówię, najbliższych kilku lat, to na pewno już nie będzie miała potencjału, żeby swoją pozycję imperialną, strategiczną po prostu rozbudować. Tak? Więc i kontekst Ukrainy jeszcze dodatkowo w tym sensie, że uważam, że być może to służy temu właśnie, żeby zrobić deal z Bidenem w perspektywie, nie wiem, uznania prawomocności czy uznania w prawie międzynarodowym aneksji Krymu bądź Donbasu. To też będzie na pewno z punktu widzenia Putina krok do przodu. I też w tej perspektywie właśnie będzie służyło zmniejszaniu kosztów zarządzania tym terenami, bo jeżeli one będą jakby integralną częścią Rosji, to ich potencjał można łatwiej integrować. One ten potencjał nie są kosztem, ale wzmacniają potencjał. Tak? Ale
no wyobraźmy sobie na przykład coś takiego, że na stole pojawia się propozycja. Uznajecie aneksję Krymu, my nawiązujemy stosunki dyplomatyczne z Tajwanem. Co by pan powiedział w roli prezydenta Stanów Zjednoczonych na taki deal?
Bardzo ciekawe.
No ale myślę, że trzeba by się zastanowić, prawda?
Nie, ale myślę, że na ten poziom polityki wchodzimy właśnie. Dokładnie tak, to jest bardzo celny punkt po prostu. Tak?
Czy tak nie działają teraz państwa bałtyckie, które coraz bliżej współpracują z Tajwanem chociażby właśnie?
No, tak. Tylko, że to z perspektywy własnej, to z perspektywy amerykańskiej to miałoby trochę inne znaczenie, powiedzmy, tak? Gotowość innego rodzaju handlu ewentualnie i tak dalej, tak? Ale no, być może też Putinowi o to chodzi. To jest tak, że bo tutaj Bartek powiedziałeś, że jest pewne, ale to jest tak, jak nawiązując tylko Schulera, o którym mówiłeś na początku, to, że Schuler kładzie pistolet na stole, nie znaczy, że go nie użyje. A to właśnie to jest jak gdyby taki klasyczny mechanizm polityki zwiększania kosztów i zwiększania niepewności, powiedzmy. Więc ja tylko jeszcze jedną rzecz, żeby kończyć ten wątek, mówiłem, że są inne, no to mogę podkreślić jedną rzecz, że znowuż wygląda na to, że Polski w tych ustaleniach politycznych dotyczących kryzysu ukraińskiego również nie ma. Tak? No ja zwrócę uwagę, że do Polski najwyższy rangą urzędnik amerykański, który przyjechał i mówił o sytuacji kryzysowej, pewnie wartościowo oczywiście, to były na pewno jakościowo informacje bardzo cenne, to była pani, która jest tam szefem agencji wywiadu, czyli oficer wywiadowczy, że tak powiem. Tak? Nie czynnik polityczny, tylko oficer wywiadowczy. No to myślę samo w sobie też niestety coś tam znaczy.
Tak, to nas naprowadza. Weźmy pod uwagę, że Antony Blinken w tej chwili jest w Rydze. Tak? Już chyba nie, ale był do parę godzin temu. Czyli niespecjalnie nie daleko jest. I normalnie w tego typu okolicznościach do Warszawy przyjeżdża.
To, co powiedział Robert Kuraszkiewicz, moim zdaniem nas naprowadza na kluczowy wątek, o którym też powinniśmy pamiętać i wspomnieć teraz. To znaczy, jaki jest strategiczny cel, czy jaki może być strategiczny cel Rosji względem nas i całej Europy Środkowo-Wschodniej, prawda? Władimir Putin wielokrotnie powtarza, że celem jest neutralizacja tego regionu, w tym Polski. I wydaje mi się, że to jest coś, o czym my powinniśmy myśleć, pamiętać i zastanawiać się, jak temu przeciwdziałać. Znaczy nie podbój, tak? Nie okupacja, nie odbudowa dawnej strefy wpływu w tym sensie, to jest ponad możliwości Rosji w najbliższym czasie. prawdopodobnie przez wiele jeszcze dekad. Ale neutralizacja, uczynienie, wyłączenie z gry europejskiej. I wydaje mi się, że warto patrzeć też na Ukrainę w tym kontekście. Tak? To znaczy Ukraina jako uprzedmiotowiony element układanki międzynarodowej to jest coś, o co Putinowi, nad czym Putinowi w najbliższym czasie, czy jakiemukolwiek innemu włodarzowi Kremla będzie zależeć. W dalszej perspektywie neutralizacja krajów bałtyckich, Polski, uczynienie ich nieliczącymi się aktorami na różne sposoby, poprzez grę międzynarodową przede wszystkim i próby destabilizacji wewnętrznej, prawda? I wydaje mi się, że to jest bardzo ważna perspektywa, którą warto zawsze mieć, taki filtr poznawczy, gdy patrzymy na kolejne ruchy wobec Ukrainy, wobec Białorusi, wobec nas, łącznie z cyberatakami, łącznie z kryzysem granicznym.
Pełna zgoda. Tutaj pełna zgoda. Ja myślę zresztą, że to nie jest nic nowego. No pamiętajmy, że w rosyjskim, jeszcze wcześniej nawet sowieckim myśleniu o naszym regionie było coś takiego, że to powinna być taka strefa rozrzedzonego bezpieczeństwa. W momencie na przykład, kiedy myśmy prowadzili negocjacje o wyjściu wojsk sowieckich z Polski, potem rosyjskich, ze strony rosyjskiej nieustannie pojawiało się, żeby w umowie, to nie tylko wobec Polski, na przykład udało im się to zrobić z Rumunami, tylko Rumuni szybko z tego uciekli, wprowadzić coś, co nazywało się klauzulą antysojuszniczą, że nie wejdziemy w sojusze skierowane przeciwko Rosji. Prawda? I w gruncie rzeczy to myślenie cały czas jest bardzo podobne. Ja zwracam uwagę na niedawny, sprzed chyba 2 tygodni, artykuł Timofieja Bardaczowa. To jest dyrektor klubu wamdańskiego, czyli człowiek mający dostęp do ucha Putina, kolektywnego Putina, jak to woli. Bardaczow napisał, że w gruncie rzeczy z rosyjskiego punktu widzenia ta limitowana niepodległość krajów postsowieckich jest czymś pożytecznym. Ważne, żeby zachowywać kontrolę. I myślę, że rosyjskie rozumowanie jest takie, że Rosja powinna zachować prawie pełną, nie pełną, ale prawie pełną kontrolę nad tymi republikami słowiańskimi, które przecież nie wiem, czy znacie panowie, ja nie znam Rosjanina, który uważa tak naprawdę, nie dla celów politycznych, tak naprawdę uważa Ukraińców i Białorusinów za oddzielny naród. Przecież w najlepszym razie uważają ich za jakiś takich swoich koszubów, nic więcej. W takim i potocznym myśleniu, i politycznym myśleniu rosyjskim. Wobec tego no tutaj trzeba panować, trzeba dominować tymi republikami, ale jeżeli one chcą być oddzielne, to bardzo dobrze, to obniża koszty. Z kolei drugi krąg, czyli dawnego Związku Sowieckiego, no tutaj można handlować pakietami akcji z innymi graczami, z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi, z założeniem, że Rosja powinna zachować pakiety kontrolne. No to jest przypadek rewolucji w Armenii, rewolucji w Mołdawii, zmian, które zachodzą w tej chwili w Tadżykistanie na przykład. Rosjanie starają się zachować kontrolę polityczną, a jednocześnie skłonić partnerów zagranicznych do częściowego, przynajmniej współfinansowania tych krajów. Trzeci krąg to jest ten krąg właśnie rozrzedzonego bezpieczeństwa, który ma gwarantować Rosji, że nie stanie się obiektem agresji. No i ten obszar rozrzedzonego bezpieczeństwa no niestety już nas dotyczy również. Dotyczy oczywiście w dużym, jeszcze większym stopniu państw bałtyckich. To jest bardzo twarde nie Rosji wobec wszystkich pomysłów zbliżenia do NATO, czy wejścia do NATO Finlandii i Szwecji. W ogóle współpraca wojskowa, która w tej chwili tego tandemu szwedzko-fińskiego z NATO się zaczyna kreować, jest dla Rosjan bardzo niebezpieczna. I jest to również element gry na obszarze Kaukazu Południowego. Jest to próba wyciągania Turcji z układu natowskiego. To jest gra wieloelementowa generalnie. W każdym razie Rosjanie mają pewną wizję strategiczną, którą próbują możliwie szybko zrealizować, natomiast oczywiście cechą charakterystyczną polityki rosyjskiej, tu jest pełna zgoda, jest bardzo daleko idąca elastyczność. Elastyczność polegająca między innymi na testowaniu tego, na ile przeciwnik czy partner ustąpi. Ale oczywiście gdzieś w tle pojawia się właśnie ten wielki deal. Wielki deal dotyczący relacji w trójkącie Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja, gdzie Rosjanie próbują ugrać coś dla siebie, mając i w kosmosie, i w Arktyce, no dość, powiedziałbym, asertywne relacje, używając ulubionego słowa dyplomatów, asertywne relacje z Chinami. Wobec czego pamiętajmy o tej układance, że Rosja bez Chin jest za słaba, a nie ma ochoty być junior partnerem Chin. I tu w tym próbują z kolei znaleźć sobie miejsce Amerykanie. Ale dla Amerykanów też nie zapominajmy, Europa Środkowo-Wschodnia jest trzecim, czwartym co do ważności teatrem działań. Też musimy mieć tego świadomość, myśląc z kolei o przyszłości naszych relacji w Europie i z Europą jako całością.
Dziękuję.
Jedno zdanie tylko, wspomniał pan ambasador, jeżeli można, jedno zdanie. Wspomniał pan ambasador, że to dążenie do neutralizacji nas i Europy Środkowo-Wschodniej to nic nowego, ale myślę jednak, że w kontekście tego, co słyszymy, co się wygaduje i wypisuje w największych polskich mediach, jednak warto o tym mówić.
Jak najbardziej. A my teraz już przenosimy się na drugą stronę, to znaczy na zachód od naszej granicy, gdzie w Niemczech przed tygodniem został wybrany, właśnie sformułował się nowy rząd. Socjaldemokratyczna SPD, Zieloni i liberalna FDP formują nowy rząd pod przewodnictwem nowego kanclerza Olafa Scholza. Co to oznacza dla Polski i dla Unii Europejskiej? Czy czeka nas zacieśnianie więzi wewnątrz wspólnoty? I jak może taka nowa wspólnota będzie reagować na zagrożenia ze wschodu, bądź z dalekiego wschodu, jeszcze dalej, Bartłomiej Radziejewski.
Ważna zmiana w jednym z najważniejszych dla Polski krajów. No, to, co wiemy, że przyniesie, no to na pewno wzrost akcentów na ekologię, transformację w kierunku neutralności klimatycznej, zresztą zaostrzoną ostatnio przez niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny wbrew konsensusowi politycznemu. Niemiecki Trybunał uznał, że ambitny cel neutralności klimatycznej w 2050 roku jest zbyt mało ambitny i nakazał niemieckiej klasie politycznej przyjęcie bardziej ambitnego, ale to na marginesie. Transformacja cyfrowa, polityka bardziej proimigracyjna, chyba tak można zrozumieć, więcej, ambitniejsza polityka socjalna. No a w polityce zagranicznej, która nas to interesuje najbardziej, no to wydaje się, że jest to zmiana niekorzystna dla Polski, to znaczy w dwóch sensach. Pierwszy jest taki, że jest to pewne osłabienie akcentów euroatlantyckich i wzmocnienie akcentów europejskich z elementami federalistycznymi. To można czytać jako Niemcy nieco dalej od ścisłej relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bliżej relacji z Francją, upraszczając bardzo, prawda, i nieco bliżej pomysłów federalistycznych, które w ostatnim czasie krążą w Europie, a przez to nieco też dalej Europy Środkowo-Wschodniej. Tak? To ma janusowe oblicze, takie dwoiste dla nas, ale jest o tyle też istotne, że te wizje federalistyczne ostatnich lat były dosyć kolizyjne, a powiedziałbym, że chwilami drastycznie kolizyjne z naszymi interesami, polskimi i środkowoeuropejskimi. Tak? To znaczy, jak się przyjrzeć pomysłom Macrona na konsolidację w oparciu Unii, w oparciu o strefę euro, która de facto byłaby nową Unią, z ścisłą harmonizacją podatkową, socjalną, administracyjno-prawną i tak dalej. I z takim planem, że jak na tym zbudujemy, to de facto właściwie stanie nowa Unia, stare kraje z tej starej Unii, które od razu nie przystąpią, będą miały opcję przystąpienia. Jeżeli nie przystąpią, to postawi się to do obumarcia. Podobne w duchu projekty pojawiały się w Komisji Europejskiej w poprzedniej kadencji. No to były moje, krótko mówiąc, bardzo niekorzystne dla Polski pomysły, które upadły na szczęście. Pytanie, czy nie wrócą teraz za sprawą bardziej przychylniejszego postawu rządu niemieckiego. A drugi element to jest sama zmiana na stanowisku kanclerza, prawda? To znaczy Angela Merkel, możemy mieć do niej 1000 zarzutów, z których no, nie chciałbym się tu wpisywać w modne ostatnio takie germanofobiczne akcenty, które uważam za generalnie głupie i szkodliwe. Natomiast można podnieść wiele zasadnych zarzutów, ale no, to była bardzo przychylna Polsce kanclerz, porównując alternatywy, jakie są w Niemczech. Tak? Zanosi się na to, że nowy kanclerz nie będzie tak przychylny dla Polski, jak była Angela Merkel. No jeszcze może warto wspomnieć o tym, że część ugrupowań tworzących nowy rząd twardo domagała się wycofania Niemiec z programu Nuclear Sharing, prawda, natowskiego. To też jest zapowiedzią pewnego napięcia w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i z NATO. Aczkolwiek, no tu jeszcze jakby zrównoważę trochę to, co powiedziałem wcześniej. Wydaje mi się, że opór materii będzie silny przeciwko tym zmianom w każdym wymiarze. Tak? Znaczy zarówno obecność w Europie Środkowo-Wschodniej, to jest po prostu to są twarde interesy biznesowe i za nimi polityczne niemieckie. Tego się nie da po prostu zwinąć. Tak samo relacji transatlantyckich nijak się nie da po prostu zwinąć. Większym pytaniem raczej w tym kontekście jest to, na ile to same Stany Zjednoczone i ich potrzeba wycofywania się z Europy spotka się z tymi akcentami programowymi niż sam program, bo jak wiemy, programy to jedno, życie polityczne to drugie. Dziękuję.
Dziękuję. Więcej też o relacjach polsko-niemieckich i jaki nowy rząd może mieć skutki zobaczycie w naszej niedawnej dyskusji polsko-niemieckiej z udziałem ekspertów polskich i niemieckich. Gorąco polecam. A ja też jeszcze widzę, że pan Robert Kłaszkiewicz chce się wypowiedzieć. Jeszcze dorzucę swój kamyczek do pańskiego ogródka i chciałem zapytać, jak pan ocenia, czy Olaf Scholz, właściwie następca i Angeli Merkel, a wcześniej Gerharda Schrödera chociażby, czy jaka będzie, jak pan postrzega Nord Stream 2 pod jego rządami, czy to będzie jeszcze większy rozwój pozytywnej względem Rosji polityki energetycznej Niemiec?
Czy ja powiedział tak, czyli może zaczynając od końca, czyli tego bardzo konkretnego pytania, to mnie się wydaje, że w kontekście odniesienia do samego Nord Stream 2, niezależnie od opinii zielonych, no to myślę, że tutaj jest kontynuacja po stronie niemieckiej, powiedzmy, tak? Czy to jest ta perspektywa? Tutaj nie widzę w nowej koalicji chęci, że tak powiem, zmiany strategicznego podejścia, tak? Oczywiście powołując się na argumenty jak najbardziej dzisiaj pragmatyczne, powiedzmy, tak? I to stanowisko Niemiec w odniesieniu do Nord Stream 2 prezentowane przez, no, w trakcie w tej chwili debaty w Kongresie Stanów Zjednoczonych, to gdyby ten rząd chciał zmienić to stanowisko, to podjąłby formalne i nieformalne działania, które by polegały na zmianie tego stanowiska. Jeżeli nie zmienia, to znaczy, że akurat w tym aspekcie, niezależnie, chyba że będzie jakiś totalny kryzys na wschodzie, to wtedy różnych rzeczy się można spodziewać, ale abstrahując od tego, to zakładam, że akurat w tym aspekcie sprawa będzie kontynuowana. Ale myślę, że to zagadnienie jest dużo szersze oczywiście, bo też zaczynając też od końca te kilka zdań, które było Angeli Merkel, to ja bym jeszcze dodał dwie rzeczy, że po pierwsze, no ona miała taką, realizowała politykę wbrew pozorom mało kreatywną, w tym sensie, że czekała na pełne wykrystalizowanie się opcji w kontekście różnych dyskusji, konfliktów i tak dalej, tak? I wtedy na końcu podejmowała decyzję. Więc była w mniejszym stopniu kreatorem decyzji wewnątrz Unii Europejskiej w tym sensie. Oczywiście to nie jest tak, że Niemcy nie mieli zapowiedzenia, bo tak wszystko się musiało sprowadzić do ich decyzji na samym końcu, powiedzmy. W tym sensie to był taki model zarządzania, powiedzmy, tak? To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że właśnie w tym kontekście Merkel nie była, i to być może nawet ważniejsze jest niż te czy inne, czy mniejsze, czy większe sentymenty wobec Polski, ale nie była w forpoczcie projektów federalizacyjnych. Dlatego, że między innymi dlatego, że i zobaczymy, jak to będzie kontynuowane w następnym rządzie, że takim najwyższym priorytetem polityki niemieckiej jest ciągle dbanie o zapewnienie, jakby to powiedzieć, potencjału rozwojowego własnej gospodarki. Tak? I w kontekście wszystkich kwestii, powiedziałbym, wewnątrzunijnych, to wydaje mi się, że to jest ciągle niemieckim priorytetem, największym po prostu, tak, żebyśmy mieli pełną kontrolę nad naszymi procesami gospodarczymi, a jednocześnie w ramach polityki wielkich obszarów, żeby ta nasza polityka gospodarcza mogła swobodnie dzięki Unii budować swoją centralną pozycję Niemiec w regionie, powiedzmy. Tak? No stąd między innymi tak silne więzy dzisiaj gospodarcze między Europą Środkową, w tym Polską, a Niemcami. Mnie się również wydaje, że presaldo to zapisy umowy koalicyjnej w kontekście chociażby NATO czy nuclear sharing no są pozytywne, no w tym sensie, że widać, nie widać, gdyby miały być polityka niemiecka prowadzona inaczej, to one pewnie by znalazły swoje miejsca w tych zapisach umowy koalicyjnej, albo by się w ogóle nie znalazły, tak? Jeżeli one są wpisane jako akceptujące, to tutaj bym się nie spodziewał rzeczywiście po stronie Niemiec jakichś gwałtownych ruchów. Ja myślę, że w tym kontekście są, tak perspektywicznie oczywiście, są dwie rzeczy najciekawsze. Oczywiście kwestia Francji i autonomii strategicznej, tak? Dlatego, że to chyba też po raz pierwszy w takim dokumencie koalicyjnym to sformułowanie się znalazło, tak? Co właśnie oznacza moim zdaniem właśnie zmianę czasu, tak? Że ta perspektywa jak gdyby inicjatyw strategiczno związane z polityką bezpieczeństwa strategicznych europejskich, to już jest ten moment, kiedy ta dyskusja się otworzy, powiedzmy. Kiedy wszystkie strony z akceptującym milczeniem Stanów Zjednoczonych, które oczywiście będą pilnowały, żeby to nie było sprzeczne z interesem NATO, to jest ten moment, tak? Ta kwestia się otwiera, tak? I oczywiście, no właśnie, ta dyskusja się będzie toczyła. I pytanie, jakie nasze stanowisko wobec tego, tak? No, w debacie publicznej no, bardzo mało o tym dyskutujemy, czy prawie w ogóle. Ten wątek się tylko dopiero pojawia, już nie mówiąc o kwestiach decyzyjnych, ale ja osobiście zakładam, że abstrahując od tych gorących wydarzeń bieżących, które oczywiście przy teoretycznej wojnie, na przykład w Ukrainie, mogą przykryć wszystko, tak, ale abstrahując od tego rodzaju wydarzeń, ta dyskusja na temat autonomii strategicznej i jej wymiaru i ewentualne jak gdyby kierunkowe ustalenia będą najważniejszym wydarzeniem, czy najważniejszym wydarzeniem procesem politycznym w przyszłym roku. W ogóle w skali europejskiej, powiedzmy, tak? I to też, co ciekawe, ja myślę, z naszej perspektywy ważne i chyba i godne podkreślenia, one się będą toczyły w gronie międzyrządowym. Czyli to jest jak gdyby ta polityka nie, i oczywiście to będzie perspektywa unijna, ale w oczywisty sposób ta dyskusja będzie się toczyła między rządami, tak? No i jest znak zapytania, czy polski rząd do tej dyskusji dołączy, czy w niej weźmie udział. Ja i też w swojej książce i wszędzie podkreślam, że tak powiem, że nawet jeżeli chcemy utrzymywać czy podtrzymywać tak długo, jak się da, te strategiczne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, to Amerykanie muszą widzieć, że również mamy coś do powiedzenia w sprawach europejskich, tak? Że się z nami liczą, że mamy własne pomysły, własne inicjatywy i tak dalej. Tak? Czyli mówię w skrócie, bez aktywnego udziału w tych dyskusjach dotyczących nowego wymiaru strategicznego i nowego wymiaru bezpieczeństwa, bo to będzie nowy wymiar, no to nie tylko, że tak powiem, abstrahujemy od tego wewnątrz Europy, ale również osłabiamy swoją pozycję versus Stany Zjednoczone. Więc ja szczerze mówiąc nie znam, może panowie coś wiedzą na ten temat, czy do tej pory jakiekolwiek stanowisko rządowe, czy bliskie rządowi, czy w ogóle jakieś kwestie z otoczenia rządu, czy jakiekolwiek decyzje, bądź jakieś analizy w tym kierunku w ogóle są robione.
No, bardzo ciekawy
ja wątek. Mam poważną obawę, że nie są, ale przy takiej wiedzy też nie mam, żeby coś takiego się pojawiało. Ale jeżeli można, to dwa zdania tylko, uzupełniając wypowiedzi moich szacownych przedmówców. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, że de facto polityka zagraniczna Niemiec została w umowie koalicyjnej w całości przekazana w ręce Zielonych. Nie tylko dlatego, że Annalena Baerbock ma być ministrem spraw zagranicznych, ale również poszczególne elementy tej polityki zagranicznej mają być pod opieką Zielonych, w tym polityka wobec projektu nowego Zielonego Ładu Unii Europejskiej. Druga rzecz w tej umowie koalicyjnej z naszego punktu widzenia ważna, to jest to, że pojawia się to sformułowanie Trójkąt Weimarski, czyli próba powrotu do rozmowy o tym kręgosłupie Europy, jak to mawiał profesor Geremek, który w późnej fazie rządów Angeli Merkel właściwie był świadomie przez Niemców skreślony. Teraz jeszcze odniesienie się do tego kluczowego pytania, które postawił Bartłomiej Radziejewski, czyli do tego europejskiego federalizmu. Czy ten europejski federalizm jest dla nas w obecnej sytuacji, w obecnej konfiguracji szkodliwy? Otóż ja bardzo długo byłem niesłychanie sceptyczny wobec tego pomysłu pogłębiania integracji europejskiej. Tylko wydaje mi się, że w nowej, kompletnie nowej konfiguracji na światowej szachownicy żadno z państw europejskich, nawet Niemcy, nie jest w stanie odgrywać roli samodzielnej. Wyłącznie Europa jako całość jest partnerem dla Chin, jest partnerem dla Stanów Zjednoczonych, jest partnerem także dla Rosji. Wobec tego rozmowa o pogłębianiu integracji w tej chwili mam wrażenie, że jest dla nas w jakimś sensie pozytywna, bo co jest alternatywą dla pogłębionej integracji europejskiej? Alternatywą dla pogłębionej integracji europejskiej jest rozpadająca się Unia, to zagrożenie mamy realne, a rozpadająca się Unia prowadzi do jednego skutku z polskiego punktu widzenia dramatycznego, czyli naturalnego zbliżenia rosyjsko-niemieckiego. I wobec tego, mając w obu wypadkach niespecjalnie atrakcyjne rozwiązania, myślę, że myśmy jednak powinni stawiać na to pogłębienie europejskiej integracji. Teraz europejska samodzielność strategiczna. To jest niebezpieczne, bardzo. To jest pomysł francuski. I myśmy powinni, mam wrażenie, zmierzać przy nowym rządzie niemieckim do reaktywacji Trójkąta Weimarskiego i w tym Trójkącie Weimarskim próbować grać własną grę. Z jednej strony wspierając bardzo mocno Francuzów, broniących energetyki atomowej w Europie. No, poza wszystkim innym jest naszym interesem, żeby zbudować elektrownie atomowe, bo inaczej nam się bilans energetyczny nie będzie spinał w Polsce. A z drugiej strony właśnie przeciwdziałać wspólnie z Niemcami temu konceptowi europejskiej autonomii strategicznej na rzecz budowy europejskich zdolności obronnych, ale europejskich zdolności obronnych, które będą wyraźnie związane z NATO. Zresztą no, jeszcze bardzo długo mówiliśmy o tym, że ta najbliższa dekada będzie dekadą potencjalnych konfliktów. Otóż przez tę dekadę Europy nie stać na jakąkolwiek samodzielność strategiczną. Nie ma co sobie tych bajek opowiadać, bo Francuzów nie było stać na samodzielną akcję w Nigrze bez amerykańskiego wsparcia wywiadowczego i kosmicznego. Więc opowiadanie o tej samodzielności strategicznej jest opowieścią o bardzo odległym celu. Okej, to może nam się nawet podobać w jakimś stopniu. Natomiast w tej chwili co to oznacza? I to oznacza, że nasz rząd być może powinien się poważnie zastanowić nad tym, czy na pewno iść w jednostronną współpracę sprzętową z Amerykanami, czy przypadkiem nie przyłączyć się do przynajmniej kilku europejskich projektów dotyczących produkcji zbrojeniowej. Bo tak, jeżeli mówimy o tej europejskiej autonomii strategicznej, to pod tym drugim dnem ze strony francuskiej zwłaszcza kryje się opowieść o tym, że no kochani, no kupujcie naszą broń, czy razem wytwarzajmy tę naszą broń. Więc myślę, że ta część debaty europejskiej powinna być przez polską elitę polityczną ponownie przedyskutowana i przemyślana bez obawy przed tą wizją federalistyczną, bo ona z dwojga złego wydaje się być i tak lepsza niż wizja rozpadu Europy.
Ja jeżeli mogę, to tak, chciałbym się odnieść do dwóch, trzech punktów, ale zaczynając od tego właśnie, że od takiej uwagi, tak, że my, to też jest w punkcie wyjścia przegraną Polskę, na to bardzo mocno zwracam uwagę. Koncentrujemy się na kwestii Ukrainy, Rosji, no można powiedzieć, że z tej perspektywy, że to jest zagrożenie bezpośredniego naszego bezpieczeństwa, tak? Ale zwróćmy uwagę, jak mało się dzisiaj dyskutuje o perspektywie realnej polityki europejskiej, tak? My z jednej strony dyskutujemy o zagrożeniu rosyjskim, z drugiej strony polityka europejska jest sprowadzona do naszych sporów z TSUE i tak dalej, dotyczących praworządności i tak dalej. To wszystko jest absurdem, no to jest właśnie moim zdaniem przegrywanie przez Polskę w punkcie wyjścia, bo my w tym czasie nie wyrabiamy własnego stanowiska, nie definiujemy naszych interesów w kontekście tej nowej konfiguracji, powiedzmy, tak, bo czyli mówiąc krócej, nie kłócimy się na ten temat, na ile ta autonomia strategiczna europejska, w jakim wymiarze jest sensowna i może być zgodna z naszymi interesami, tak, a to jest naprawdę uważam, że de facto w perspektywie długoterminowej ten proces jak gdyby tworzenia się tej nowej polityki europejskiej z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa europejskiego, no, powtórzę się, najważniejszym wydarzeniem w perspektywie przyszłego roku. Ja dodam tak, właśnie to, co pewne, co pominąłem w swojej pierwszej części, to jest jak gdyby ważne, bo pewne rzeczy są oczywiście niepewne w kontekście polityki, ale pewne jest jedna rzecz, to dziękuję, że mój przedmówca to podkreślił, a chciałem też to podkreślić, że pewne jest jedno, Zielony Ład, perspektywa przyspieszenia odchodzenia od węgla. Nie wiemy, czy dokładnie będzie to 80% energii odnawialnej w 30 roku, ale jeżeli nie będzie to 80%, to będzie bardzo blisko tego celu, tak? Więc to jest jak gdyby, to oznacza, że Niemcy wchodzą na ścieżkę radykalnego przyspieszenia w zakresie rozwoju energii odnawialnej, włącznie z kwestiami technologicznymi, które są z tym są związane. I również od tego absolutnie nie powinniśmy, znaczy nie możemy w ogóle od tego abstrahować. I kończę ten wątek, kontekst Francji i energetyki jądrowej. Ja w ogóle właśnie uważam, że słabo korzystamy, bądź nie korzystamy, a w polityce też jest coś takiego jak prezent w postaci konkretnego układu sytuacyjnego. Tak? No dzisiaj prezentem, którym mamy, to mamy to, że możemy wspólnie z Francją przeforsować w taksonomii europejskiej energetykę jądrową. Tak? No to jest, że tak powiem, prezent polityczny, który leży na biurku, tylko no zbyt mało aktywnie go podnosimy po prostu i tak dalej. Tak? Bo to z punktu widzenia właśnie to będzie jedna ze strategicznych, a sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam na dłuższą metę, żeby Niemcy zablokowali Francji rozwój energetyki jądrowej, ale tak czy inaczej to będzie jedna z tych też kluczowych decyzji długoterminowo porządkujących porządek europejski, no, w której możemy mieć swój udział, taki, że tak powiem, pozytywny w zakresie budowy tych relacji z Paryżem, które moglibyśmy potem wykorzystywać w wielu innych aspektach. Tak podsumowując, więcej debaty w Polsce potrzebujemy na temat tych zagadnień europejskich, które wychodzą tylko poza kwestie naszych sporów. No i się cieszę, że w tym gronie tutaj mamy tę okazję na ten temat podyskutować i myślę, że te wątki europejskie absolutnie muszą wejść mocniej do polskiej debaty publicznej w tym innym wymiarze niż tylko te krótkoterminowe konflikty.
Tak jest, my też w Nowej Konfederacji staramy się to robić, a ja właśnie na koniec tej rundy jeszcze proszę Bartłomieja Radziejewskiego o głos.
Jeśli można, kilka uwag, możliwie krótko, co do federalizmu europejskiego. Wydaje mi się, że to trzeba bardziej zniuansować. To znaczy, na ogólnym poziomie oczywiście integracja europejska jest wspaniałą rzeczą dla Polski, tak? Ze względów geopolitycznych, może nawet bardziej niż gospodarczych. Ale jak śpiewa poeta, w szczegółach także diabeł gości, a Polak gardzi szczegółami. Więc zawsze jest pytanie, jeżeli budujemy federację, to jaką federację, z jakimi szansami na przetrwanie, bo wiele federacji nie wychodziło w przeszłości lub rozpadało się po pewnym czasie. A jeżeli miałaby przetrwać, to również, tak jak w Stanach Zjednoczonych, wciąż jest pytanie, prawda, o miejsce Waszyngtonu versus Detroit, versus inne miasta, poszczególne stany rywalizują ze sobą i tak dalej. No to wciąż jest pytanie o rolę Polski w tej ewentualnej federacji. Czy będzie podmiotowa, na ile podmiotowa, czy takie polskie elity, łącznie z tymi tak ochoczo gardłującymi za jak najściślejszą, jak najszybszą zgodą na wszystko, co tam się w Brukseli wymyśla, czy będą czymś więcej niż chłopcami na posyłki w tym nowym układzie federalistycznym. Wydaje mi się, że to są zupełnie fundamentalne pytania i już aktualne. Tak? To znaczy ten proces w niepostrzeżony sposób zaszedł dalej niż mogło się wydawać, bo klęsce traktatu konstytucyjnego dla Europy, odrzuconego w rdzeniu Unii Europejskiej we Francji i w Holandii, po porażce ostatnich pomysłów, o których tu wspominałem, Wydawało się, że federaliści są w zupełnej defensywie, ale jednak ostatni spór o zupełną supremację prawa europejskiego, tak, z jasnym komunikatem, dyskutowaliśmy o tym gorąco miesiąc temu, z jasnym komunikatem komisji, że prawo europejskie ma wyższość wbrew temu, co mówią w Polsce euroentuzjaści, na przykład Borys Budka, również nad konstytucjami krajowymi. No to, przepraszam bardzo, to jest przewrót ustrojowy w Europie, tak? Tak samo ustanowienie się TSUE jako sądu konstytucyjnego europejskiego federalnego. Sam to robi, tam. Nikt mu nie dał do tego nigdy uprawnień. Jest przewrotem ustrojowym w Europie. I wycieczki w stronę autonomii strategicznej swoją drogą, czy wspólna polityka klimatyczna, prawda, de facto wspólna polityka energetyczna, częściowo federalna, to są wszystko kroki w stronę federalizmu europejskiego, bardzo niebagatelne i bardzo jednocześnie kruche i wywrotne, moim zdaniem. To znaczy sposób, w jaki to jest prowadzone, gabinetowość tego procesu, to, że jakaś część elit w Brukseli i w niektórych stolicach uwierzyła sobie, że od tak można po prostu zbudować Federację Europejską bez pytania narodów o zdanie, grozi buntem narodów albo w jednym momencie, albo w różnych momentach i wywróceniem całego tego procesu. Dlatego ja jestem pełen niepokoju, jeśli chodzi o przyszłość integracji europejskiej w związku z tym, jak właśnie jest prowadzona w ostatnich latach. No i jeszcze, jeżeli chodzi o samy kształt tych projektów federalistycznych, warto o tym rozmawiać. Ja jestem zwolennikiem pogłębiania integracji europejskiej. No ale jeżeli się przyglądamy tym przywołanym pomysłom Macrona czy Komisji Europejskiej z zeszłej kadencji, no to czy ktoś w Polsce się zastanawiał, policzył to na poważnie, tak? Bo ze wstępnej analizy, jak dla mnie, wynika, że gdyby to miało być zrealizowane, to by doprowadziło do zarżnięcia polskiej konkurencyjności gospodarczej i uczynienia Polski przedmiotem w tej nowej Unii Europejskiej, tak? To znaczy harmonizacja podatkowa, socjalna i tak dalej z Francją, z Niemcami zniszczyłaby naszą konkurencyjność gospodarczą. Nawet bez polityki klimatycznej, która skądinąd w tym kształcie ma potencjał zniszczyć naszą konkurencyjność gospodarczą. Więc diabeł naprawdę tkwi w szczegółach i trzeba w te szczegóły wchodzić, prowadząc grę europejską. I tutaj przejdę do entuzjastycznej zgody z euroaktywizmem, który sugeruje Robert Kuraszkiewicz również w swojej świetnej książce Polska w Nowym Świecie. No bo my nie mamy innego wyjścia. Ja zresztą właśnie napisałem tekst o tym w Nowej Konfederacji. Chyba on się już będzie, jak ta dyskusja się ukaże, bo my rozmawiamy w tej chwili 1 grudnia.
Tak jest, będziecie mogli teraz znaleźć w prawym górnym rogu ekranu.
Jedno tak, zdanie, jeśli można, ad vocem.
Tylko dokończę tylko, dobrze? Okay. My nie mamy innego wyjścia, jak bardzo aktywna polityka europejska i to na tym poziomie zostawiam, odsyłając do wspomnianego tekstu. I jeszcze jedna uwaga dotycząca autonomii strategicznej. To jest rzecz na poziomie takim generalnie politycznym i strategicznym zupełnie fundamentalna. Tak? Znaczy dotykamy tutaj absolutnych takich istoty polityczności, tak? Rozmawiając o tym, czy ma być wspólna armia europejska. No i jednocześnie kluczowego zagadnienia strategicznego, na ile ona ma być autonomiczna od Stanów Zjednoczonych, od NATO. Ja uważam, że jako cel strategiczny to jest rzecz absolutnie arcyciekawa i ważna dla Polski. To znaczy my musimy się liczyć z tym, że Amerykanie nie pozostaną w tym zakresie albo w ogóle w Europie w perspektywie kilku dekad. I w związku z tym druga nóżka jest nam bardzo potrzebna. Tak? Tylko problem polega na tym, co pan ambasador już wspomniał, że to jest nie tyle, tu bym się nie zgodził, że nie stać kogokolwiek, bo Europa jest bogata, Europę stać, tylko woli politycznej nie ma. I zresztą same najnowsze ustalenia w dziedzinie autonomii strategicznej dobrze to pokazują. To znaczy kraje Unii Europejskiej, mając w tej chwili pod bronią jakieś 2 miliony ludzi łącznie, prowadzą zażarte, bardzo długie dyskusje, nie sposób zliczyć tych wszystkich dyskusji o autonomii strategicznej, których konkluzja w tej chwili jest taka, że dyskutujemy o 5000 oddziałach 5000, których użycie będzie obwarowane nie tylko stricte strategicznymi elementami, ale takimi sprawami jak prawda, tam wrażliwość ludności w krajach użycia. Więc no, pachnie to typowym współczesnym europejskim rozbrojeniem mentalnym, zbyt daleko posuniętym pacyfizmem, multikulturalizmem i paroma jeszcze innymi rzeczami, i brakiem woli politycznej, które sprawiają, że po prostu ta dyskusja trwa i trwa i trwa i bardzo niewiele z tego wynika, ale jednocześnie no, pewne inicjatywy zostały uruchomione, prawda? Więc nie jest tak, że ten zupełnie fundamentalny politycznie temat nie został zaczęty.
Dwie kwestie. Po pierwsze, oczywiście jak mówimy o tym europejskim federalizmie, to nawet nie jest to kwestia różnych perspektyw ekonomicznych i tak dalej, tylko w jakiej perspektywie czasowej się obraca. Ja uważam, że myśmy powinni, my jako polskie władze i Polska, myśmy powinni oczywiście mówić, że my jesteśmy entuzjastami pogłębiania integracji, euroaktywizm jest tutaj bardzo dobrym sformułowaniem, ale jednocześnie twardo bronić swoich interesów w tych krótko- i średnioterminowych dystansach. No, federacja to jest wspaniały pomysł, ale w przyszłości my jesteśmy najlepszymi Europejczykami, najbardziej kochamy w ogóle wizję federacji, ale pojutrze to wy nam nie wyłączajcie tych elektrowni, bo ta federacja zdechnie u nas. Natomiast co do naszej konkurencyjności, no owszem, na krótką metę, ale na bardzo krótką metę, my jeszcze możemy wygrywać tanią siłą roboczą tymi przewagami, które do tej pory mamy. Natomiast w perspektywie już dekady my powinni myśleć o tym, że my będziemy grali w podobnej lidze jak, nie wiem, Duńczycy czy Hiszpanie, czy północne Włochy. Wobec tego ta przewaga konkurencyjna tak czy inaczej zmaleje. Musimy budować swoją przewagę konkurencyjną w zupełnie innych polach, innowacyjności, wykształcenia i tak dalej. Więc tutaj jakby warto myśleć o tych różnych perspektywach czasowych. Z kolei jeśli idzie o kwestię tej armii europejskiej, to ta pięciotysięczna armia rzeczywiście powinna być armią nie formowaną narodowo właśnie z tymi bezpiecznikami, tylko powinna być próbą stworzenia rzeczywiście prawdziwego Eurokorpusu. Ale to jest też niesłychanie trudne. Wczoraj miałem niesłychanie ciekawą debatę z wybitnym znawcą Indii, profesorem Krzysztofem Byrskim. I profesor Byrski rzucił w pewnym momencie myśl taką, że najbardziej integracji europejskiej sprzyjałoby stworzenie czego? Paneuropejskich związków zawodowych. Bo wtedy zaczęłyby działać korporacyjne interesy poszczególnych profesji, sklejając tę Europę w sposób jakby pozapolityczny. To oczywiście on to porównywał do roli integrującej, jaką odgrywały w pewnym momencie kasty w Indiach, jako specjalista od spraw indyjskich. Rozmowa była fascynująca, ale być może warto właśnie myśleć tak nieszablonowo o Europie. No i ostatnia rzecz, to o czym Bartłomiej Radziejewski mówił o tych czynnikach wrażliwości użycia wojska. Otóż ja miałem parę razy okazję uczestniczyć w prawdziwych natowskich grach wojennych. Jako uczestnik tych gier na bardzo wysokim szczeblu. I dla mnie szokiem było to, że w dużym stopniu głos decydujący, nie mieli w tym głosu decydującego, nie mieli wcale generałowie, tylko miał gość, który odpowiadał za PR i media. Generałowie wychodzili z planem działania, po czym ten pułkownik, który tam się odpowiadał właśnie za stronę PR-ową, mówił, nie, panowie, to nie będzie zaakceptowane przez społeczeństwo. Ten plan jest być może bardzo dobry, ale możecie go sobie od razu włożyć w buty i musicie dostosować się do wymagań opinii publicznej. Więc to nie tylko Europa, to również w tych high level grach natowskich zaczyna odgrywać kluczową rolę.
I dziękuję. Oda, ja tutaj bym...
Ja jeżeli Oda, panie ambasadorze, to już problem całego Zachodu, natomiast zwracam uwagę na różnicę, że Unia Europejska jako jedyna wpisuje to na starcie do dokumentów o charakterze strategicznym i to jeszcze po całej tej wielkiej, fundamentalnej dyskusji kończącej się fazą 5000 żołnierzy.
No tak. Krótko mógłbym się odnieść po prostu tak do dwóch zagadnień dokładnie, tak, żeby nie przedłużać.
Minuta.
Jedna kwestia to jest taka ten zielony ład i kwestii jak gdyby energii odnawialnej. Tak? To ja uważam, że niestety problem polega na tym, że to my sami jak gdyby pogarszamy swoją pozycję konkurencyjną, rezygnując z rozwoju odnawialnych źródeł energii, nie podchodząc strategicznie do tego zagadnienia całościowo, że tak powiem, tworząc wyraźnego planu ich rozwoju. Gdybyśmy taki plan mieli, gdybyśmy tych źródeł OZE mieli dużo więcej, niż mamy obecnie, a to tylko od naszych decyzji wewnętrznych zależało, nasza pozycja dzisiaj w tym kryzysie energetycznym byłaby nieporównywalnie lepsza. To tylko tak na marginesie i jedna kwestia zasadnicza, tak, bo to jak dyskutujemy o Europie, tak, a propos tych projektów federalizacyjnych, ja również tutaj podzielam tą opinię, że jak gdyby z hasłem federalizacji, nie tylko z hasłem, ale jakby z wdrożeniem czegoś, co jest federacją, to również no, co najmniej podchodziłbym bardzo ostrożnie. Ja uważam, że dzisiaj właśnie w perspektywie tworzenia się tego nowego porządku, abstrahując oczywiście od tych radykalnych pomysłów Macrona w federalizacji podatkowej czy unifikacji podatkowej w Europie, która absolutnie dla nas była bardzo niebezpieczna, to ja podkreślam jedną rzecz, tak, że moim zdaniem dzisiaj się wytwarza taki układ, że rządy, nawet te największe europejskie, czyli Paryż i Berlin, są trochę innym czynnikiem, wzajemnie niezależnym od Brukseli, powiedzmy, i tak dalej. Tutaj się wytwarza nowe pole gry po prostu i tak dalej. Takiego, którego to myślenie o tym, że wszystko jest na rozkaz Berlina, czy tam skądinąd Paryża może, no jest lekko błędne. Tak? To rzeczywiście też można powiedzieć, że to jest słabe, że wytwarza się, że tak powiem, ta centrala brukselska, która jest lekko poza, na dzisiaj lekko poza również interesami nawet tych największych państw. No, moja teza jest taka, że po to, żeby wziąć udział w tworzeniu zgodnego z naszym interesem tej nowej perspektywy europejskiej, powinniśmy zintensyfikować nasze współdziałania głównie z Paryżem i z Berlinem po prostu, tak? Czyli na poziomie rządowym.
Czyli trójkąt weimarski.
Dokładnie tak, czyli trójkąt weimarski, absolutnie. Ja uważam, że tu się otwiera nowe okienko. Oczywiście jak ktoś w nie nie wejdzie w tą przestrzeń, no to historia się potoczy dalej, powiedzmy, tak? I będą tworzyły się inne układy. Ale absolutnie uważam, że i Paryż, i Berlin są zainteresowane odbudową trójkąta weimarskiego po to, żeby realnie na poziomie międzyrządowym kształtować politykę wewnątrz Unii Europejskiej. I ja szczerze mówiąc uważam, że to jest dla nas realnie z tych opcji, które są, najlepsze rozwiązanie.
No, przynajmniej w tej perspektywie operacyjnej, nazwijmy to. Nie tej dalekiej strategii.
Dziękuję panom, przechodzimy do naszego...
Jeszcze jedno zdanie, dobrze? Znaczy chciałem bardzo mocno zgodzić się z tym i podkreślić, to jest sprawa fundamentalna. Znaczy Polska dzisiaj nie ma żadnej wizji swojej integracji europejskiej. Tak? To oscyluje, w każdej wersji to jest pasywizm i albo wizja euroentuzjastycznej zgody na wszystko, co wymyślą w Brukseli i okolicach.
Też pasywna, tak.
Albo lamentacja po fakcie w sytuacji takiego pasywnego sceptyka, prawda? Już nie chcę rozwijać teraz tego wątku.
Takiego
Polska ma wszelkie narzędzia do tego, żeby współkształtować dyskusję o przyszłości Europy, przedstawiać swoje wizje, swoje propozycje, swoje projekty szczegółowe i powinna to robić. Tylko to wymaga pracy sztabu ludzi na wielu poziomach. Dziękuję.
I tak od wyborów w Niemczech przeszliśmy do omówienia całej integracji europejskiej, a jako ostatni temat porozmawiamy o pandemii i o właściwie nowej formie relacji państwo-obywatel. Tak jak powiedziałem, będziemy rozmawiać o pandemii, właściwie wpływie pandemii na relacje państwo-obywatel, to znaczy coraz więcej państw wprowadza obowiązek szczepień, mówi się nawet o karach finansowych dla obywateli, którzy nie chcą się szczepić, którzy nie noszą maseczek. Zapewne nie jedna osoba z nas była świadkiem również agresji ze strony osób niechcących, które nie chciały się dostosować do wymagań, również z drugiej strony również takie zdarzenia mają miejsce. Do czego zmierzamy? Czy zbliżamy do tego nowego komunizmu, którym straszą osoby no, przeciwne wprowadzaniu lockdownu? Tutaj może Bartłomiej Radziejewski.
Temat rzeka. Może warto, nie mamy chyba za dużo czasu już, może warto po prostu zacząć od takiej generalnej uwagi, że ta pandemia rozwaliła system, moim zdaniem, zwłaszcza w Polsce, natomiast nie tylko, to znaczy Europa radzi sobie bardzo źle, Zachód ogólnie radzi sobie bardzo źle. Jak się porównuje dane statystyczne dotyczące zgonów, zakażeń, ale też jakości polityk publicznych w dobie pandemii z Azją Wschodnią, to jest przepaść. To są idące w setki razy nieraz różnice w liczbie zgonów, tak? Więc Azjaci to robią znacznie lepiej. Dla Europy to był szok, szok wynikający w dużej mierze ze złudzeń, z lekceważenia, ze zbagatelizowania zagrożenia. I po pewnym czasie wszyscy się rzucili po prostu na szczepionki jako remedium, które cudownie załatwi wszystko. Znaczy mamy już rzekomo się nie przejmować dystansem, dezynfekcją, dyscypliną społeczną, wiarygodnością rządu, absolutnie kluczową w tej sprawie, tak? Znaczy, tak jak patrzymy na sukcesy takich krajów jak Tajwan czy Japonia, czy Korea Południowa w tej sprawie, to skądinąd demokratycznych krajów wschodnioazjatyckich. To jedną z rzeczy, na którą eksperci od tych tematów wskazują, to jest po prostu zdolność budowania wiarygodnej relacji ze społeczeństwem. Prawda? Absolutnie miękka sprawa, nie poddająca się do końca statystycznym takim ścisłym analizom, ale kluczowa, tak? To znaczy zdolność do przekonania ludzi do swojego programu, do tego, że jesteśmy godni zaufania i do tego, że trzeba robić pewne rzeczy dla wspólnego bezpieczeństwa. U nas to jest całkowita klęska pod tym względem i w Europie generalnie nie jest dobrze i w Stanach Zjednoczonych też. U nas to jest totalna klęska pod tym względem, za którą teraz płacimy. No i teraz mamy po prostu coś, co moim zdaniem ilustruje postępujący rozkład, już odnosząc się bezpośrednio do pytania redaktora prowadzącego, rozkład demokracji liberalnej. Tak? To znaczy bez obowiązku szczepień wprowadza się cały szereg bardzo poważnych restrykcji, które już w przypadkach zaawansowanych właściwie oznaczają eliminację z życia wspólnotowego dla ludzi niezaszczepionych. No i mamy, sytuacja jest teoretycznie bardzo prosta, tak? To znaczy, skoro szczepionki są pewnym remedium, nie jedynym, niewystarczającym, ale właściwym, to powinien być obowiązek szczepień. Jeżeli nie ma obowiązku szczepień, to jakim prawem się, na przykład jak we Francji, zabrania ludziom wstępu do lokali, już nie mówię, ale do transportu publicznego, do miejsc pracy, i tak dalej, i tak dalej. No to jest wykluczanie całych ogromnych rzesz obywateli z życia społecznego. No i nic dziwnego, że wzbudza to w tym stanie rozkładu po prostu mentalnego, totalnego braku zaufania, tak ostre konflikty i tak poważne turbulencje. I niestety spodziewam się dalszej fali niepokojów w Polsce i w Europie, buntów, niezgody, ale też wielkiej pokazu nieudolności rządów. Także w związku z tym, że widzimy, że mimo dobrych ostatnich miesięcy, względnie dobrych, no pandemia jakby wraca z dużą siłą i czwarta fala jest bardzo groźna, pojawiają się nowe warianty i zgonów i innych problemów bardzo dużo.
No to jeżeli można, to ja mam wrażenie, nie tyle, że pandemia przewróciła wszystko. Ja się obawiam, że jest gorzej, że pandemia wzmocniła wszystkie niedobre tendencje, które już w życiu publicznym się pojawiały wcześniej w świecie szeroko rozumianego Zachodu. Bo przecież tak naprawdę już tak zwana wojna z terroryzmem odebrała nam mnóstwo różnych wolności. Prawda? Bo ja uwielbiałem podróżować po Stanach Zjednoczonych, ponieważ wpadało się na lotnisko na 3 minuty przed odlotem, wsiadało się do samolotu jak do tramwaju i leciało się na drugi koniec kontynentu. Po zamachach terrorystycznych mamy worki, bieganie na bosaka, bramki, kontrole i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego ta opowieść o zagrożeniu terrorystycznym jakoś nam zabrała kawałek wolności. Kolejny kawałek wolności zabiera nam właśnie pandemia. I to wolności, której tak na dobrą sprawę to my nie chcemy oddawać, ale nam to państwo zabiera tę wolność. Na dodatek zabiera nam ją pod stołem. No, sytuacja polska jest fantastyczną tego ilustracją, kiedy wydajemy zarządzenie, że jest limit 50% miejsc, powiedzmy, na sali kinowej, prawda? Czy teatralnej jeszcze lepiej. Teatr już sprzedał te miejsca. Ale nie dotyczy to osób zaszczepionych. Ale nie wolno równocześnie, zgodnie z RODO, kontrolować szczepień. Wobec tego tu następuje wręcz pewna forma przymuszenia prywatnych podmiotów do łamania prawa po to, żeby się dostosować do regulacji prawnych wymyślonych przez rząd. Czyli jest to element inflacji prawa w połączeniu z ograniczeniem wolności obywatelskiej. No zgoda, ale przecież ustawa o granicy państwowej, która pozwala ministrowi spraw wewnętrznych zarządzeniem zabronić ruchu ludności w określonych częściach, nie tylko na granicy z Białorusią, bo to dotyczy całej granicy, ta ustawa, jest też takim elementem rozpanoszenia się państwa, odbierania nam kolejnych kawałków wolności. Bartłomiej Radziejski powiada, że sobie świetnie poradziły kraje dalekowschodnie z pandemią. No, okej, poradziły sobie kraje, które są krajami głębokiego kolektywizmu w zachowaniach społecznych. To są kompletnie inne społeczeństwa. Dlatego im
no właśnie, co z odpowiedzialnością społeczną?
Łatwiej radzi. Nie, ale tam jest trochę inne podejście. Ja bym powiedział, że pandemia jeszcze ma inny skutek. Mianowicie pandemia bardzo głęboko wpłynie na relacje gospodarcze, ponieważ pandemia porwała w wielu miejscach łańcuchy dostaw. Dzięki pandemii sobie uświadomiliśmy, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od krajów Indo-Pacyfiku, przede wszystkim od Chin, ale również częściowo od Indii. To powinno poskutkować, nie od razu, bo w myśleniu społecznym te zmiany zachodzą wolno, ale powinno poskutkować myśleniem o tym, żeby w świecie zachodu odtworzyć pewne produkcje, odtworzyć pewne łańcuchy dostaw jako łańcuchy wewnętrzne. To może być również szansa dla nas na przykład, bo to jest kwestia tego, że jesteśmy jednym z niewielu krajów, które jeszcze wytwarzają jakieś resztki farmaceutyków, a nie tylko produkują opakowanie i brandy, tak jak w duża część państw zachodu. Wobec tego po pierwsze powinniśmy zadać sobie pytanie, na ile jesteśmy skłonni w zamian za gwarancję zdrowia, szczęścia, pomyślności, czego chcemy, jak daleko chcemy oddawać naszą wolność. Bo oddajemy ją trochę bezrozumnie, ale kawałek po kawałku. Ta strategia salami właściwie sprawiła, że to tradycyjne, liberalne, wolne społeczeństwo już nie istnieje, bo ono jest skamerowane, ono jest pod nieustanną kontrolą przeróżnych rządowych bądź korporacyjnych bytów. Jednocześnie oddajemy ogromną część naszej wolności gospodarczej, bo nagle się okazało, że jesteśmy uzależnieni właśnie od tych różnych dostaw, no tak jak ludzie, którzy chcą kupić samochód, czekają rok, ponieważ chip z Chin nie przyjechał, prawda? Więc czy nie powinniśmy rozmawiać o czymś, co się wcześniej w debacie publicznej pojawiało, czyli o reindustrializacji Europy i Stanów Zjednoczonych, przynajmniej w stopniu, który gwarantuje nam minimalne bezpieczeństwo na wypadek pęknięcia tych łańcuchów dostaw. I wreszcie ostatnia rzecz, którą pandemia zrobiła, pandemia podzieliła świat na bloki. Patrzcie, że mówimy o Brazylii, Ameryce Południowej, mówimy o Dalekim Wschodzie, mówimy o Europie, mówimy o Stanach Zjednoczonych jako oddzielnej całostce, bo mniej więcej te mechanizmy pandemiczne w każdym z tych bloków działały podobnie. Więc nie wiem, czy pandemia również nie przyspieszyła procesu tworzenia się zupełnie nowego, globalnego koncertu mocarstw. Nie wiem, zadaję pytanie, bo wydaje mi się, że tutaj pewne impulsy do myślenia, do stereotypizacji społecznej zaczęły działać. I one oczywiście za kilka lat przyniosą realny skutek w myśleniu publicznym. Ale te procesy, i to procesy niedobre, zostały uruchomione.
Dziękuję. Robert Kuraszkiewicz, Jeszcze uściśle pytanie, czy jest złoty środek między odpowiedzialnością społeczną a wolnością jednostki?
Znaczy ja bym powiedział, że to bardzo trudne pytanie, tak? Bo ja się nie ukrywam, czuję bezradny trochę odpowiadając na to pytanie, mówiąc wprost, od tego zaczynając. Dlatego,
Z pewnością kogoś pan urazi.
Słucham?
Z pewnością kogoś pan urazi.
Dlaczego?
Jedną lub drugą stronę konfliktu tutaj.
No nie, no jestem, okej, okay, tak, ale jest jak jest. No jestem bezradny w tym sensie, że z jednej strony jest tak, że można analizować te przyczyny, dlaczego w niektórych miejscach świata ta pandemia się potoczyła lepiej lub gorzej w perspektywie zdrowotnej i niszczącego wpływu nas na życie ludzi wprost, no, fizyczne życie ludzi, jak i na funkcjonowanie systemu służby zdrowia. To swoją drogą pewnie ciekawe analizy, które trzeba będzie w przyszłości wykonywać. Tylko ja myślę tak, że problem jest taki, że no mówi się o tym rozwiązaniu szczepionkowym. Ja o tyle rozumiem sceptyków w tym sensie, że no była tworzona taka fałszywa wiara, że tak powiem, związana z tym, że szczepionka jest rozwiązaniem wszystkiego. Tak? No widać, że nie jest rozwiązaniem wszystkiego. Także nie. Teraz oczywiście post factum wiele osób, czy tych naukowców, którzy tak występowali, może twierdzić, że tak nie do końca oni mówili, no bo to ona tylko osłabia wpływ jakoś i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest tak, że podawano recepty, które wielu ludzi może słusznie uważać, że się nie sprawdziły, powiedzmy. Tak? Ja oczywiście mam w tym sensie szerszą refleksję, polegającą na tym, że właśnie to jest trochę to jest też ten etap zmiany świata, czy budowy nowego, czy czasami powrotu do starego, polegającego na tym, że my w społeczeństwach Zachodu funkcjonowaliśmy, a może jeszcze funkcjonujemy w perspektywie takiej pełnej kontroli nad wszystkimi procesami. To jest ten postoświeceniowy mit, polegający na tym, że jesteśmy w stanie tutaj na Ziemi urządzić, no w tym czy innym sensie, w ostatnim wydaniu liberalnym, ale raj na Ziemi, tak? Że tak powiem, że człowiek ma wszystkie narzędzia do zapanowania nad każdym problemem, który jest związany z życiem człowieka, tak? Jeżeli kłopoty są, to są tylko czasowe, przejściowe, dopóki nie znajdziemy recepty, szczepionki, jakiegoś rozwiązania, nowej instytucji, nowego projektu jakoś i tak dalej. Tak? Ja myślę, że tak długoterminowo to w kontekście pandemii to jest powrót do przekonania tego, że to jednak jest ten kolejny sygnał, że to nie człowiek panuje nad całością zagadnień, tak? I my tutaj nie zagwarantujemy sobie pełnej kontroli wszystkich procesów życiowych również człowieka. To taka może bardziej filozoficzna uwaga. Czy kwestia, szczerze mówiąc, szczepionki przymusowe, czy nie w zakresie, to szczerze mówiąc, wolałbym się nie wypowiadać, bo tutaj no, nie, przyznam się szczerze, że nie czuję się na siłach, żebym osobiście w tej sprawie receptę był w stanie jakby podawać. No, mogę tylko powiedzieć o swoim osobistym doświadczeniu, w tym sensie, że staram się podchodzić do tego racjonalnie, tym bardziej jako osoba, która przechorowała COVID i wie, że to jest, no mogę powiedzieć, bardzo dziwna choroba i nikomu nie życzę oczywiście tym osobom, które jeszcze nie chorowały, jak i to, że jak podwójnie zaszczepiona zgodnie z zaleceniami, która, no muszę powiedzieć, że osobiście żyję w przekonaniu względnego bezpieczeństwa, może złudnego, nie wiem, tak, ale no to jest właśnie ten element trochę psychologii, ale który też się okazuje, że może być złudny z punktu widzenia społecznego, no bo teraz są informacje potwierdzone badaniami, że osoby, które po chorobie zaszczepione, to jak gdyby mogą same nie przychodzić po raz kolejny choroby, ale te wirusy roznoszą dalej i tak dalej. Także to jest tego rodzaju kwestia. Więc jak gdyby w kontekście tutaj to no, strasznie trudny problem, na który ja poza osobistym doświadczeniem, szczerze mówiąc, tutaj się nie czuję na siłach, żeby dawać taką receptę. Nie, króciutko jeszcze ten ostatni wątek tego zrywania łańcucha dostaw i tak dalej, bo to oczywiście temat rzeka. Ja w kontekście pandemii, w tym kontekście, to właśnie powtarzam, że pandemia sama w sobie niczego nie zmieniła, tylko radykalnie przyspieszyła wiele innych procesów. Tak? Ja osobiście, na przykład z perspektywy, o czym też piszę w książce, z perspektywy Stanów Zjednoczonych versus Chiny, to sama pandemia była momentem Sputnika. Tak? Od momentu pandemii, jak Amerykanie zobaczyli właśnie w kontekście funkcjonowania gospodarek, w zakresie również medycznym, tak? Czyli ile potrzebują importować z Chin, no to był taki moment przebudzenia, że się skończyły wszystkie dyskusje, tak? Jak gdyby w kilka miesięcy jeszcze na początku się śmiano z Trumpa i to było elementem kampanii, jak on mówi o chińskim wirusie i tak dalej. No ale po kilku miesiącach skończyła się pewna dyskusja, jak gdyby, tak? Ona nabrała nowej rzeczywistości, tak? To jest ten moment Sputnika, kiedy Amerykanie sobie zdali sprawę, że jednak jest inaczej niż było, tak? A już ostatni wątek w tym kontekście, tak? No bo właśnie również, bo ja osobiście i też o tym piszę, uważam, że to procesy były, które dojrzewały wcześniej, tak? Że ta globalizacja końca historii no jest zastępowana regionalizacją właśnie, tak? No w tej chwili mamy tworzone bloki regionalne, ekonomiczne, potężne bloki ekonomiczne, chociażby strefa pacyficzna, czy kwestia dawniej zwana NAFTA, tak? Czy strefa północnoamerykańska. Trump zmienił nazwę na porozumienie Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk. Jest kwestia Unii Afrykańskiej chociażby, tak, która też zaczęła funkcjonować w tym roku, czy Mercosurów w Ameryce Południowej, no i samej Unii Europejskiej jako takiej, powiedzmy, i tak dalej. Tak? Więc wydaje mi się, że w kontekście wyjścia z tego pandemicznego okresu, to właśnie będą tworzyły się pogłębione bloki regionalne, ekonomiczne, które będą również istotnym czynnikiem w polityce globalnej.
I na koniec, ja wiem, że ambasador Nowakowski będzie musiał
zrobić. Tak, ja będę przepraszał i będę Państwa opuszczał przed czasem.
Dziękujemy Panu.
Ale się najbardziej nagadałem, więc...
Bardzo to doceniamy. My już też powoli kończymy. Na koniec Bartłomiej Radziejewski, proszę bardzo.
Ja tylko jedno, dwa zdania co do wątku wolności i złotego środka, jeśli można. To znaczy Benjamin Franklin chyba powiedział, że to poświęca wolność na rzecz bezpieczeństwa, straci jedno i drugie. No i to właśnie, jak się wydaje, obserwujemy dzisiaj w Europie, w Stanach Zjednoczonych, na Zachodzie, gdy ta kolektywna Azja Wschodnia wychodzi z dotychczasowego przebiegu pandemii, wedle wszelkich mnie dostępnych danych, ze znacznie mniejszymi stratami w dziedzinie wolności i ze znacznie lepszymi wynikami w dziedzinie bezpieczeństwa. To tyle.
Ale do tego, jak już powiedzieliśmy, potrzebna jest jednak dyscyplina i dbanie tylko o swoje, ale i bezpieczeństwo otoczenia. Nie przedłużając, dziękuję Państwu za udział, dziękuję naszym uczestnikom. Więcej dowiecie się tradycyjnie w niezbędniku zagranicznym Nowej Konfederacji, który co piątek na naszej stronie internetowej znajdziecie, tam najnowsze wydarzenia ze świata. Zapraszamy także do księgarni Nowej Konfederacji, gdzie znajdziecie również nasze nowości, także przedsprzedaże wydawnictwa Nowej Konfederacji, między innymi teraz książka profesora Johna Mersheimera i Eugeniusza Romera, klasyki geopolityczne, do 15 grudnia w obniżonej cenie. Gorąco również polecam Polskę w Nowym Świecie naszego dzisiejszego gościa Roberta Kuraszkiewicza, także Między Wielkością a Zanikiem Bartłomieja Radziejewskiego. Do zobaczenia za miesiąc.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.